Puls Ziemi. Kraj za rogatkami.
Dzień dobry, jest niedziela, wielka niedziela. Minęła 7:30, zapraszam na świąteczny puls ziemi, a jak świąteczny, to będzie o święcące kaszubskiej.
Teraz z boku włożymy kawałek chleba, dodajemy jeszcze troszkę masła, dodajemy to, co najważniejsze, jajka ufarbowane w cebuli, którymi będziemy się dzielić.
W poszukiwaniu wielkanocnych zwyczajów wybierzemy się też na żuławy.
Jak źródła podają, żuławiacy jedli dobrze i tłusto. To jedno takie powiedzenie, a drugie, które też daje obraz poziomu życia tutaj, lepiej na żuławach tonąć w błocie, niż na wysoczyźnie schnąć z głodu.
Odwiedzimy też pomorski jarmark wielkanocny.
Powidła śliwkowe, dżem jabłkowy, strucle makowe, babeczki, baby, pierogi, stroiki wielkanocne, koszyczki do święconki z różnymi ozdobami wewnątrz.
To wszystko w dzisiejszym Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Dzisiaj Wielkanoc, niedługo zasiądziecie Państwo przy świątecznych stołach, a tam oczywiście w centralnym miejscu znajdą się wielkanocne koszyki. Ja przy tej okazji odwiedziłem w piątek Niezabyszewo w gminie Bytów i rozmawiałem z dwiema gospodyniami, Marią Rutkowską i Marzeną Lenz. Sprawdziłem, czy jest coś charakterystycznego dla kaszubskiego koszyka, a przy okazji dowiedziałem się, co ma wspólnego Wielkanoc z jajecznicą na boczku.
Najpierw wkładamy baranka upieczonego z bardzo dobrego ciasta. Ten baranek przyozdobiony jest tą czerwoną chorągwią i ma też gałązkę bukszpanu. Wygląda bardzo ładnie. Teraz z boku włożymy kawałek chleba, dodajemy jeszcze troszkę masła, dodajemy to, co najważniejsze, jajka ufarbowane w cebuli, którymi będziemy się dzielić podczas śniadania wielkanocnego. Dodajemy sól, pieprz i chrzan na znak gorzkich przypraw wieczerzy paschalnej. Dodajemy też pyszną kiełbasę naszego sąsiada, wykonaną przez niego.
Ależ ona ładnie pachnie, można tutaj tak troszeczkę?
Ale dzisiaj przy Wielkim Piątku w naszym domu się nie je kiełbasy w Wielki Piątek. Nie, 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 to jest post ścisły i pan też nie dostanie nic do spróbowania.
Jakby mamy słyszał kiedyś.
No tak to jest, ja po prostu jestem taka matka Polka bezdzietna.
Pani jest pół kaszubką, pół poznanianką, pani Marzena w 100% kaszubką, ale ten koszyk, pani Marzena tutaj cały czas kiwała głową, on się niczym nie różni od takiego typowo kaszubskiego.
Tak, niczym się nie różni, to jest prawda.
Możliwe, że to, że one wyglądają tak samo, wynika stąd, że dawniej nie było na tym terenie tradycji święconego.
Pani Marzena wie, jak to wyglądało wcześniej, przed wojną, z opowiadań babci, prawda?
To jest z opowiadań, wiem, że nie było tych święconek, ale była prażnica na boczku, jedzona w pierwsze święto wielkanocne na śniadanie.
Ale wytłumaczmy, czym jest prażnica.
Prażnica to jajecznica smażona na boczku.
Czyli ci kaszubi wygłodzeni 40 dniami zajadania się śledziem solonym, no to marzyli o tej jajecznicy.
No na pewno, tak, nie? Na to pierwsze śniadanie czekali.
Tyle o kaszubskim koszyku i kaszubskich zwyczajach. Opowiadały o nich Maria Rutkowska i Marzena Lenz z Niezabyszewa. A już za chwilę w poszukiwaniu wielkanocnych zwyczajów wybierzemy się na żuławy. Byliśmy na Kaszubach, gdzie sprawdzaliśmy, jak wygląda kaszubska święconka. Teraz w poszukiwaniu wielkanocnych zwyczajów przenosimy się na Żuławy, a konkretnie do miejscowości Trutnowy, do pięknego domu podcieniowego, w którym mieszka pani Elżbieta Skirmunt-Kufel. Mimo, że jej dom ma prawie 300 lat, pochodzi z 1720 roku i przypomina o bogatej przeszłości tego regionu, to okazuje się, że na Żuławach wcale nie jest łatwo opowiadać o tym, jak święta wyglądały tam przed laty.
Możemy pozazdrościć Kaszubom, którzy mają taką wielowiekową, wielopokoleniową tradycję, mają do czego sięgać. Niestety Żuławy pod tym względem są bardzo, bardzo poszkodowane i z tego powodu niesłychanie ubolewamy. Ale no niestety tak się toczyła historia, że po 1945 roku nastąpiła tutaj praktycznie całkowita wymiana ludności.
Tu nie ma po prostu rdzennych mieszkańców autochtonów.
Są jakieś bardzo pojedyncze osoby już w mocno podeszłym wieku zazwyczaj, które no nie były zainteresowane kultywowaniem tej tradycji nawet dokładnie nie pamiętają, więc w tej chwili to, co my jako stowarzyszenie robimy i coraz więcej takich osób jest zainteresowanych odtwarzaniem tej dawnej kultury, dawnej tradycji, to jest, jak ktoś jeden z turystów bardzo fajnie wyraził, bardzo mi się podobało, to jest taka żuławska archeologia, takie dokopywanie się, doszukiwanie wszystkiego, co związane z tym niesłychanie bogatym i w materialnie, ale i kulturowo terenem.
Rok temu wydali Państwo książkę poświęconą kuchni żuław. Książka stworzona na podstawie relacji osób, które co nieco o tej historii wiedzą, ale tam też nie ma tych wątków świątecznych.
Tak, to jest jeden z takich tematów, których zajmowaliśmy się przez ponad 10 lat, odszukiwanie tych dawnych kulinariów, sięgając do bardzo różnych źródeł, zarówno mieszkańców tych rdzennych terenu, nawiązując kontakty z ludźmi, którzy w tej chwili mieszkają w Niemczech, ale częściowo też wplatając przepisy mieszkańców obecnych.
Spróbujmy może pobawić się w pewne dywagacje na podstawie przepisów tej książki. Co Pani przychodzi do głowy? Co jest takiego charakterystycznego w kuchni żuław? Być może na tej podstawie dojdziemy do tego, co mogłoby znajdować się w tym typowym żuławskim koszyku wielkanocnym.
Takie ogólne dywagacje są proste, ponieważ jak źródła podają, żuławiacy jedli dobrze i tłusto. To jedno takie powiedzenie, a drugie, które też daje obraz poziomu życia tutaj, lepiej na żuławach tonąć w błocie, niż na wysoczyźnie schnąć z głodu. Więc poziom życia był tutaj bardzo, bardzo wysoki i mnóstwo różnych fantastycznych zwyczajów, jakich gdzie indziej nie ma. Na przykład wiadomo, że były warstwy społeczne tak jak wszędzie, więc ci najbogatsi sąsiedzi zatrudniali tak zwanych zagrodników i komorników, to były te niższe warstwy społeczne, ale tu nigdy nie było obyczaju dwóch stołów, czyli to, co jedli, no, biorąc w cudzysłów państwo, to samo dostawali pracownicy, służba i robotnicy najemni.
A co jedli?
A co jedli? No, bardzo lubili wszelkiego rodzaju mięsiwa i to gotowane, pieczone, mnóstwo ryb, z uwagi na to, że sąsiedztwo Wisły, kanałów, takich ryb dostarczało bez liku. Natomiast nie bardzo lubiano drób ze względu na kostki, które przeszkadzały w konsumpcji. Co jeszcze? No inny taki ciekawy obyczaj, niekoniecznie wielkanocny, ale pewnie z Wielkanocą również związany. We wsiach żuław gdańskich istniały tak zwane jadłospisy tygodniowe. To znaczy, cała wieś się umawiała, nie wiem, pewnie w niedzielę po kościele, co w danym tygodniu we wszystkich domach będzie gotowane. Nie było więc problemu zaglądania do garnków, czy pójścia do sąsiadki zobaczyć, co ma na obiad, bo u wszystkich było to samo. Jeśli chodzi o Wielkanoc, no to na pewno wędzone, pieczone mięsa w najprzeróżniejszych postaciach, kiełbasy, ryby, wspaniałe ciasta, no bo i jaja, i nabiał był tutaj praktycznie w każdym domu. Co jeszcze warto podkreślić, co też odróżnia żuławy od innych regionów, z uwagi na bliskość miast portowych, Gdańska, Elbląga, ale również fakt, że żuławy gdańskie były własnością Gdańska i to naśladowanie patrycjuszy, bogatych mieszczan gdańskich było tutaj nagminne i często wręcz karane, bo takie zakazy istniały, to też sprowadzanie wszelkiego rodzaju zamorskich przypraw, jakich gdzie indziej jeszcze nawet o jakich gdzie indziej nie słyszano, było tutaj normą. Czyli i rodzynki, i korzenie, i nawet szafranowe babki czy szafran. A taką słodkością żuławską były marcepany, które tutaj wyrabiano.
Czyli mieszkańcy żuław lubili sobie dogadzać, to widać bardzo dokładnie. A cofnijmy się teraz troszkę, cofnijmy się do postu. Na przykład dla Kaszubów bardzo charakterystyczne było to, że oni w czasie postu jedli na przykład, prawda, śledź. To była taka oznaka postu, że wtedy, kiedy trzeba było być wstrzemięźliwym, to na wielu takich tradycyjnych kaszubskich stołach dominowały śledzie. A jakie ryby? Bo domyślam się, że to były ryby, prawda? Ze względu na to, że nie można było jeść mięsa. Jakie ryby, biorąc pod uwagę bliskość Wisły, biorąc pod uwagę bliskość tych wszystkich rzek, które przecież wzdłuż i wszerz przecinają żuławy, dominowały tutaj na tym terenie?
Ryb mnóstwo, wszelkiego typu, ponieważ i Wisła ich dostarczała i tutaj okoliczne kanały, ale również stawy, więc naprawdę było tego bardzo dużo. Jakie ryby? Wszelkie, jakie pływają i doczytałam się w źródłach, co mnie trochę zaskoczyło, nie bardzo tutaj były właśnie poważane śledzie.
No bo śledź to była rzeczywiście taka mało poważana ryba. To raczej dla osób ubogich, których nie było stać na coś lepszego.
To raczej były węgorze, trocie, łososie, no wszystko to, co pływa w Wiśle i co bez szczupaki, to co można w fantastyczny sposób przygotować. I tutaj myślę, że te przyprawy korzenne też w tych rybnych daniach się pojawiały.
Czyli nawet w poście lubili sobie dogodzić żławiacy.
Możemy tylko przypuszczać, ale pewnie tak, biorąc pod uwagę słynne wesele Michała Biebersteina z 1700 roku. Źródła podają jako przykład zamożności żuławskich sąsiadów. Istniało prawo o zbytku i luksusie, które nakazywało ograniczenia. Za złamanie tych praw groziły bardzo srogie finansowe kary. I na przykład na weselu mogło być 48 osób, wolno było podać 3 potrawy i mogło trwać 1 dzień. Tymczasem niejaki Michał Biberstein, właśnie pan młody z tegoż wesela, zaprosił 455 par. Wesele trwało tydzień, skończyło się już w środę popielcową, co było z kolejnym wykroczeniem. Źródła nie podają, jakie potrawy, natomiast spis produktów, jakich użyto, zajmuje 1,5 strony. A co najciekawsze, kary bez kosztów wesela. Same kary wyniosły tyle, ile kosztował pobyt króla Władysława IV z dworem na Żuławach. Czyli jednego żuławskiego sąsiada stać było na przyjęcie dworu królewskiego.
Opowiadała pani Elżbieta Skirmund-Kufel z miejscowości Trutnowy, a już za chwilę wybierzemy się na jarmark wielkanocny. Byliśmy na Kaszubach, byliśmy na Żuławach, teraz wybieramy się do Gdańska, gdzie w miniony weekend odbył się pomorski jarmark wielkanocny. Na targu węglowym można było zaopatrzyć się w kaszubskie przysmaki, palmy, stroiki i inne ozdoby świąteczne, a na zakupy wybrał się Maciej Bąk.
Rozglądam się po atrakcjach jarmarku. Chciałbym zapytać, co u Państwa, bo bardzo kolorowe stanowisko widzę.
No stanowisko jest kolorowe, jak to przy Wielkanocy. Są jajka rozbione różnymi technikami. Są jajka dekupażem, są jajka wstążeczką ozdabiane. Oprócz tego są jajka z wikliny papierowej. Są dekupaż wielkanocny, na przykład na butelkach. Także, no i są takie z kwiatuszków papierowych, z naturalnych roślinek zielonych. Palemki wielkanocne.
Zachęcają Państwo do takiego bardzo tradycyjnego spędzenia świąt.
Oczywiście, my spędzamy zawsze tradycyjnie święta, zawsze jest ta jajko, musi być. No i potem jest tak zwany dyngus na Kaszubach. On jest albo gałązkami brzozowymi, albo gałązkami jałowcowymi. To jest tradycja, żeby pobudzić do nowego życia.
Bolesna tradycja.
Czy bolesna ta tradycja? Myślę, że nie. Po prostu no, zależy od ludzi, jak niektórzy do tego podchodzą. Jedni są może złośliwi, to walą, ale nie, to się robi tak praktycznie teraz już symbolicznie. Jak to mówią, dla podtrzymania tradycji.
Państwo skąd przyjechali, z której części Kaszub?
My jesteśmy Kaszuby Środkowe, powiat kartuski, Sierakowice.
U nas można zakupić ogórki, powidła śliwkowe, drzem jabłkowy, strucle makowe, babeczki, baby, pierogi, stroiki wielkanocne, koszyczki do święconki z różnymi ozdobami wewnątrz. No jest tego dużo.
Czyli właściwie można się wyposażyć na całe święta.
Tak, dokładnie.
To wszystko robione przez panie, widzę, w nowym klinczu, tak?
Tak, jesteśmy z nowego klincza i nasze prace są wykonywane wszystkie ręcznie.
Właśnie Radio Gdańsk chce sprawdzić, jak się przygotować do Wielkanocy. Dzięki paniom widzę, że można zrobić sobie bardzo kolorowe święta.
My reprezentujemy koło gospodyń wiejskich w Lipach, w gminie Stara Kiszewa. Na jarmark żeśmy przygotowały część takich kulinarnych rzeczy, babeczki i jajka, oczywiście od kurek, które sobie grzebią w trawie i w lesie, bo tak rzeczywiście jest. Panie przygotowały rękodzieło, pani Ula Zimorska dekupaż, widać, tam jest fotografia, Stary Gdańsk. Koleżanka Kasia, wyroby z brzozy, które żeśmy się nauczyły na warsztatach, takiej szkole starych ginących zawodów w Lipach właśnie. Ewelina też oczywiście, też zrobiła. Danka zrobiła jajeczka, tego właśnie wszystkiego żeśmy się nauczyły na takich warsztatach, tak? Ginących zawodów.
Wiedzą panie, że przyjeżdżacie do Trójmiasta, gdzie nie ma takiego barwnego świętowania Wielkanocy. Trochę chcecie pewnie zarazić taką fajną kaszubską tradycją, powiem oględnie, mieszczuchów.
No tak, dlatego żeśmy przygotowały, tam palemki są właśnie. Palemki nie są żadnych tam takich sztucznych tych, tylko jest oczywiście, są gałązki palmy, brzozy. I wszystko takie bardziej jest naturalne, tak? No oczywiście, jeśli ktoś podejdzie do stoiska, to mówimy, jak wyglądają święta Wielkiej Nocy na wsi, tak? Że jest polewanie, nie polewanie wodą, tak jak w mieście, tylko jest smaganie gałązkami brzozowymi, tak? No i że oczywiście koszyczek z zajączkiem jest poszukiwany właśnie dla dzieci w ogrodzie schowany, bo tak zawsze było i tak to kultywujemy, tak? No oczywiście tradycyjnie koszyczek wielkanocny zaniesiony jako święconka do kościoła, tradycyjne potrawy, tak jak było kiedyś, tak?
Kolorowe święta bardzo.
Bardzo, tak. Tylko żeby była pogoda, to już jest po prostu fajnie. Także zapraszamy do naszego stoiska, jeszcze nam tutaj część rzeczy z tego została, także zapraszamy.
Wszystko ręcznie wykonane?
Tak, wszystko. Właśnie przez te, między innymi przez te warsztaty, tak? Kaszubski Instytut Rozwoju w Kościerzynie właśnie ma u nas szkołę w Lipach i tam prowadzi warsztaty i dzięki temu niektóre panie, tak jak tutaj pani Kasia, wyrobami z brzozy zarabia po prostu na życie.
To był pomorski jarmark wielkanocny, na którym był Maciej Bąk. Przyznam, że od samego słuchania zgłodniałem, więc pędzę do domu na śniadanie. Państwu życzę z okazji Święty dużo zdrowia, pogody ducha, a do tego oczywiście smacznego jajka. Do życzeń dołącza się Stefan Kotiuk, który macha do mnie zza szyby. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.